Mówiliśmy już dzisiaj w poranku wnet o tym, co zdarzy się w Wilnie. Wielkie uroczystości, pogrzeb powstańców styczniowych przy telefonie Maria Przełomiec, Studio Wschód, Telewizja Polska. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Te uroczystości, będziesz obserwować je z Warszawy, ale co o nich możemy dzisiaj w poranku wnet powiedzieć?
Co możemy powiedzieć? Że one są szalenie ważne i myślę, że są szalenie ważne nie tylko dla nas, ale nie tylko dla dwóch narodów, czyli dla Litwinów i dla Polaków, wymieniam alfabetycznie, ale również dla Białorusinów, Ukraińców, no i Łotyszy, bo tam delegacja łotyska również będzie. Przypomnijmy, o co chodzi, dlatego że Radio Wnet popełniło pewną pomyłkę, to znaczy usłyszałam ze zdumieniem, że po pierwsze będzie to pochówek dwóch osób, a po drugie, że byli to emisariusze Trełguta. Otóż będzie to pochówek szczątków 20 powstańców, dlatego że tylu znaleziono na Górze Zamkowej, zwanej również Górą Gedymina. Oczywiście dwie osoby są szalenie ważne. To jest Zygmunt Sierakowski, czyli przywódca powstania na Litwie, oraz Konstanty Kalinowski, zwany na Białorusi Kastusiem Kalinowskim, przywódca powstania w województwie grodzieńskim. Tutaj trzeba dodać, że na Białorusi w ogóle całe powstanie styczniowe nazywa się powstaniem Kastusia Kalinowskiego i że to była postać, polski szlachcic, właściwie trudno powiedzieć szlachcic Rzeczpospolitej obojga narodów i jeden właściwie z twórców świadomości, narodowej świadomości białoruskiej. On zaczął wydawać pismo po białoruskie, które się nazywa Murzycka, nazywało się Murzycka Prawda. Pisywał tam felietony jako Janko Haspadar spod Wilna, czyli gospodarz Janko, gospodarz spod Wilna. I dlaczego to jest jeszcze takie istotne? Bo powstanie styczniowe było chyba takim ostatnim wspólnym zrywem narodów pierwszej Rzeczpospolitej. Warto też przypomnieć, jeżeli mówiłam o Białorusi, warto przypomnieć, że bardzo popularna była wtedy pieśń na Litwie z kolei, pieśń zresztą pochodząca z powstania listopadowego, taka parafraza polskiego hymnu, jeszcze Polska nie zginęła, dopóki póki Żmudzini żyją.
Wtedy tak śpiewano obok orła znak pogoni. To było coś bardzo, bardzo istotnego. A dzisiaj, kiedy sobie wyobrazimy to, co będzie działo się w Wilnie, w stolicy Litwy, ten msza święta w katedrze, biją dzwony zarówno w Wilnie, dzwony kościołów zarówno w Wilnie, jak i w Krakowie. Potem kondukt żałobny, który przechodzi przez ostrą bramę i udaje się na Rosę. Pełna symbolika.
Pełna symbolika, jeszcze jedna, odśpiewanie w trzech językach, po polsku, po litewsku i po białorusku hymnu Boże coś Polskę. Ja myślę, że to jest naprawdę, zresztą i ta, można powiedzieć, bardzo udana, już zaczęta wczoraj wizyta prezydenta Dudy, łącznie z kwestią sprawy edukacji polskiej na Litwie, litewskiej w Polsce. Naprawdę wydaje mi się, że to wszystko łączy się w taki, także z tym pochówkiem, że to wszystko łączy się w jakiś niesłychanie istotny symbol. Ważne jest również, że co prawda Aleksander Łukaszenka nie przyjechał na to, nie przybył na ten pogrzeb uroczysty. Moim zdaniem zresztą nie bardzo mógł przybyć w związku z tym, co się dzieje pomiędzy Białorusią a Rosją, ale jednak wysłał wicepremiera, chociaż do końca właściwie nie bardzo było wiadomo, jakiej rangi będzie delegacja białoruska, no ale wicepremier to już jest, powiedziałabym, naprawdę całkiem nieźle. Tu jeszcze jedna sprawa. Był taki pomysł części środowisk białoruskich, środowisk intelektualnych, żeby szczątki Kastusia Kalinowskiego, czyli Konstantego Kalinowskiego, pochować w Mińsku, na tak zwanej Złotej Górce, czyli koło kościoła na Złotej Górce. Muszę powiedzieć, że mnie się ten pomysł dosyć podobał, chociaż oczywiście może się wydawać kontrowersyjny. Właśnie dlaczego? Dlatego, że Konstanty, Białorusinom szalenie brak takiego jasnego symbolu ich białoruskiej państwowości. Tak, Konstanty Kalinowski czuł się Polakiem, ale jakby tu powiedzieć, warto było oddać warto by było, żeby i Litwini, i Polacy zrezygnowali z tego swojego symbolu na rzecz Białorusinów. No tak się niestety nie stało. Zresztą być może białoruskie władze także by się na to nie zgodziły. Argument był taki, że przecież Białorusi nie mogą przyjeżdżać do Wilna. No owszem, mogą, tylko że to już jest, Litwa jest krajem Unii Europejskiej i wcale nie tak łatwo jest jeździć z Białorusi na Litwę.
A popatrzmy przez chwilę na Białoruś. Trwają te negocjacje o Unii Białorusko-Rosyjskiej. Wygląda na to, że to się stanie.
Nie przesądzałabym tej sprawy. Rzeczywiście negocjacje trwają. Podobno zostały ustalone 21, oni nazywają to mapami drogowymi, ustalono 21 z 31 map drogowych. Natomiast takie sprawy najważniejsze, to znaczy wspólna waluta, wspólne źródło emisji, takie rzeczy ciągle jeszcze nie zostały ustalone. Aleksander Łukaszenka kilka dni temu powiedział, mówiąc o takich dosyć daleko idących żądaniach rosyjskich w kwestii tej integracji, podjabła nam taki sojusz. Oczywiście spotkało to się natychmiast z reakcją Moskwy. Stwierdzono, tam pan Zatulin, który jest przewodniczącym takiej komisji do spraw krajów wspólnoty niepodległych państw i szefem instytutu, powiedział, że po prostu Łukaszenka podbija stawkę. Na pewno Łukaszence pełna integracja nie jest do niczego potrzebna. Nie chce być gubernatorem obwodu mińskiego, on chce być prezydentem niepodległego państwa. Tak jak mówię, negocjacje trwają. Ostatnie rozmowy premierów Rosji i Białorusi trwały 7 godzin i wbrew doniesieniom niektórych mediów nie zostało wszystko ustalone. Są te dosyć istotne punkty sporne. Ja przypomnę, że na przykład Białoruś ciągle się nie godzi na to, żeby powstała na jej terytorium rosyjska baza bezpośrednio podporządkowana, baza lotnicza bezpośrednio podporządkowana Moskwie. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. W ostatnią niedzielę odbyły się wybory parlamentarne na Białorusi, które nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową, zachodnią społeczność międzynarodową, i są pewnego rodzaju regresem w stosunku do wyborów sprzed 4 lat, dlatego że wtedy dostały się dwie przedstawicielki, można je nazwać opozycji, do parlamentu. W tej chwili właściwie nie ma żadnej opozycji w parlamencie, więc z jednej strony Łukaszenka, który niedawno odwiedził Austrię, zresztą też w bardzo głupim momencie, dlatego że Austria na razie nie ma rządu, z jednej strony uśmiecha się do Zachodu i do pewnego stopnia stara się szantażować Zachód tym, że jeżeli wy mnie nie pomożecie, to Rosja nas połknie, a z drugiej strony właściwie pokazuje, że nie jest zdolny do jakichkolwiek ustępstw na rzecz demokratycznych przemian. On gra tym, że Zachód rzeczywiście przestraszył się tego, zresztą Polska również przestraszyła się tego, że Rosja może wchłonąć Białoruś.
A dyplomacja polska jak się zachowuje? Czy intensywne są działania dyplomacji polskiej, żeby do tego nie dopuścić?
Jeżeli są intensywne, to są również dosyć, że tak powiem, ciche, ale to dobrze, bo dyplomacja powinna nie znosi hałasu. No, Polska bardzo intensywnie jednak występuje za tym, że podtrzymaniem, znaczy coraz częściej pojawiają się takie głosy, że warto podtrzymywać tą Białoruś i tego Łukaszenkę niezależnie od tego, co on wyprawia i niezależnie od tego, jak mało ma wspólnego z demokracją, właśnie po to, żeby żeby nie doszło jednak do tej takiej pełnej integracji. Chociaż tak jak ja mówię, no nie wydaje mi się to, ale oczywiście to jest moje zdanie i mogę się głęboko mylić. Wydaje mi się to takie bardzo prawdopodobne w najbliższym czasie.
To wróćmy na chwilę do Wilna. Wczoraj pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła miejsce, które dobrze znamy. Hospicjum Świętego Michała Sopoczko.
Błogosławionego
Michała Sopoczko i siostrę Michaele Rak. Cieszymy się z tego.
Bardzo się z tego cieszymy. Siostra Michaela Rak jest fantastyczną osobą, a to, co ona robi w Wilnie, uważam, że więcej zrobiło dobrego na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego niż bardzo wiele usiłowań dyplomatycznych. Ja już abstrahuję od takiego humanitarnego wymiaru jej działalności. Rzeczywiście siostra Michaela Rak, zresztą na prośbę strony litewskiej, stworzyła pierwsze na terytorium byłego Związku Sowieckiego hospicjum dla osób chorych na raka. Teraz buduje hospicjum dla dzieci. Osobiście z moją młodszą siostrą wspieramy to i zachęcam wszystkich do wsparcia, naprawdę, chociażby złotówka oddana na siostrę, na hospicjum siostry Michaeli, dodatkowa pałka w koronie niebieskiej.
Tak też zrobiliśmy, bo słuchacze Radia Wnet przekazali darowiznę na rzecz hospicjum i budowy hospicjum dla dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Maria Przełomiec, dziennikarka TVP Studio Wschód, prowadząca. Na zegarze godzina 8:50. Dzisiaj, zresztą prawie jak codziennie w poranku, wędrujemy po świecie. Teraz studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj rocznica Majdanu, 21 listopada. Co działo się na kijowskich ulicach?
A może przypomnijmy, że 21 listopada na Ukrainie obchodzi się w tym dniu Dzień Godności i Wolności. Ta data związana jest z początkiem zarówno pomarańczowej rewolucji w 2004 roku, ta pomarańczowa rewolucja rozpoczęła się 22 listopada, i rewolucji godności. Od 21 listopada 2013 roku na Ukrainie trwały akcje poparcia dla podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Akcja najpierw była nazywana Euromajdanem i miała charakter społecznego protestu przeciwko polityce ówczesnej władzy, przede wszystkim prezydenta Wiktora Janukowycza, i próbie odrzucenia stowarzyszenia z Unią Europejską na rzecz Unii Celnej z Federacją Rosyjską. 21 listopada 2013 roku protestujący wyszli na kijowski Majdan Niepodległości po wpisie w mediach społecznościowych dziennikarza Mustafy Najema. On wtedy napisał taki krótki wpis: kto dzisiaj jest gotowy do północy wyjść na Majdan? Pod tym wpisem zaczęli się dopisywać różni działacze, pisali: jestem gotowy, a w ciągu godziny ponad 600 osób taką gotowość zgłosiło i rozpoczął się potężny protest, który początkowo jednak miał charakter pokojowy. Pomimo tego władza do jego rozpędzenia użyła siły. O świcie 30 listopada 2013 roku doszło do brutalnej akcji jednostek Berkutu i próby usunięcia protestujących z Majdanu, pobicie studentów. Ostatecznie doprowadziło do przeprowadzenia wielkiej akcji masowej w Kijowie, znanej jako Marsz Miliona. Akcja odbyła się następnego dnia, 1 grudnia 2013 roku. W Marszu Miliona, oprócz oczywiście w ukraińskich polityków, oprócz tej liczby zbliżonej do miliona, brali też udział politycy z innych krajów, a na czele marszu szedł m.in. Jarosław Kaczyński. Ta data symbolicznie stała się też początkiem rewolucji godności, która ostatecznie doprowadziła do obalenia władzy Janukowycza. Władza broniła się do końca. W dniach 18-20 do 20 lutego doszło do próby likwidacji protestu z wykorzystaniem broni i ostrej amunicji. Oficjalnie podawana jest liczba 108 ofiar. No i oczywiście ta data 21 listopada powoduje, że powraca się do tych wydarzeń też w kontekście odpowiedzialności prawnej. Wczoraj prokuratura poinformowała, że w sprawach przeciwko Majdanowi jest podejrzanych 300 osób. 33 z nich to wojskowi, 163 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 14 prokuratorów, 10 sędziów i 50 cywili, tak zwanych tituszek, czyli te osoby cywilne, które wykorzystywały m.in. broń do rozbijania protestów. Do sądu skierowano akty oskarżenia przeciwko 174 osobom. Sądy do tej pory uznały winnymi 59 osób, ale wielu winnych jednak uciekło przed odpowiedzialnością na okupowany przez Rosję Krym czy bezpośrednio do samej Rosji. W nocy adwokat rodzin niebiańskiej sotni Jewgenia Zakrewska Rosja stwierdziła, że w wyniku zaniedbania i braku zainteresowania ze strony władz, ale też społeczeństwa, doszło do wstrzymania spraw prowadzonych przez prokuraturę. Wczoraj minął termin, którym prokuratura mogła prowadzić dalej te sprawy. Mogło być to przedłużone, o ile parlament uchwaliłby odpowiednie poprawki do funkcjonującej ustawy. Tak się nie stało i to oznacza, że wiele tych spraw po prostu przestało być w tym momencie prowadzonych. Zakrewska, starając się zwrócić uwagę na ten problem, wczoraj w czasie trwania programu telewizyjnego na żywo, w którym zresztą dyskutowała z politykami tego poprzedniego reżimu czasów Janukowycza, Zakrewska ogłosiła głodówkę. Powiedziała, że będzie głodować do czasu, aż parlament, Ukraińska Rada Najwyższa zmieni prawo i umożliwi kontynuację tych spraw. Jeszcze raz przypomnę, Jewgenia Zakrewska to bardzo znany adwokat, to osoba, która od samego początku opiekuje się rodzinami tych osób, które zginęły w czasie tych wydarzeń rewolucji godności na Majdanie. Wczoraj też doszło do masowych akcji na terenie całej Ukrainy, organizowanej przez Ruch Oporu Kapitulacji. To taka nowa organizacja, czy nowa inicjatywa społeczna, która jednoczy tych wszystkich, którzy nie akceptują polityki obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy, czy też rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W Kijowie wczoraj w tym proteście wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Głównym hasłem protestów jest przeciwko wycofaniu ukraińskich wojsk z linii frontu na Donbasie i przeciwko realizacji tak zwanej formuły Steinmeiera. Wczoraj ta akcja miała charakter pokojowy. Protestujący zebrali się na Majdanie. Były występy tych osób, które były związane wcześniej z rewolucją godności. Krytykowano politykę prezydenta Zełenskiego. Część protestujących zresztą później poszła na ulicę Bankową, gdzie mieści się siedziba prezydenta, ale tamten protest się zakończył. Akcja ma być jednak kontynuowana 8 grudnia, w czasie, gdy dojdzie do spotkania w tak zwanym formacie normandzkim, czyli spotkają się przywódcy Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji. Osoby, które wczoraj protestowały, obawiają się, że Ukraina na tym spotkaniu zaakceptuje warunki pokoju, które faktycznie mogą oznaczać ukraińską kapitulację. No i właśnie przeciwko temu wczoraj w rocznicę wybuchu Euromajdanu, w rocznicę, która doprowadziła do rewolucji godności, też Ukraińcy protestowali.
Prezydent Zełenski nie odwołuje się do symboliki Majdanu.
Prezydent Zełenski wczoraj był na ulicy Bohaterów Niebiańskiej Sotni. To ta część, tak się nazywa część ulicy Instytuckiej, na której doszło 20 lutego 2014 roku do rozstrzelania protestujących, do tej najbardziej krwawej fazy w rewolucji godności. Zapalił tam świeczkę, obejrzał miejsce, gdzie ma powstać Muzeum Rewolucji Godności. To olbrzymi teren wokół właśnie ulicy Instytuckiej, właściwie ta ulica Instytucka też ma być częścią tego muzeum, więc wczoraj oficjalnie w pewien sposób nawiązywał do tej symboliki, ale oczywiście uczestnicy rewolucji godności, uczestnicy Euromajdanu przypominają, że w tamtych dniach prezydenta Zełenskiego czy Wołodymyra Zełenskiego wśród protestujących nie było. Zresztą w tamtych dniach i w dniach późniejszych i w czasie konfliktu na wschodzie Ukrainy Wołodymyr Zełenski w tym czasie był aktorem, realizował swoją działalność kabaretową, no i nie był związany z protestującymi. Wręcz przeciwnie, część skeczów, które były realizowane przez 95 kwartał, czyli jego tą grupę kabaretową, wręcz nawet w jakiś sposób godziło w te protesty, godziło też w pamięć o ofiarach i bardzo często jest to mu wypominane.
Czy w jakiś sposób prezydent Zełenski odniósł się do słów Kołomojskiego wypowiedzianych w wywiadzie dla New York Timesa, w którym była mowa o tych czołgach rosyjskich, które stoją pod Krakowem?
Na ten wywiad zareagowało biuro prezydenta Zełenskiego, stwierdzając, że Kołomojski nie reprezentuje polityki ukraińskiej, czyli w ten sposób doszło, w jakiś sposób oficjalnie do odcięcia się od tych wypowiedzi Kołomojskiego. No ale z drugiej strony tajemnicą cały czas Poliszynela jest, że wiele osób w otoczeniu prezydenta Zełenskiego to są osoby związane z Kołomojskim i te deklaracje o tym, że Kołomojski nie reprezentuje polityki ukraińskiej. No pozostają też sprzeczności raz z tymi faktami, dwa ze znaczeniem Kołomojskiego w czasie kampanii prezydenckiej w wypromowaniu Zełenskiego, a trzy, no właśnie też w tym kontekście osób powiązanych z Kołomojskim i pewnymi elementami realizacji polityki, które no wydają się, że w jakiś sposób mogą mieć coś wspólnego z tą wypowiedzią ukraińskiego oligarchy.
Słyszą państwo głos Pawła Bobołowicza, taki głos pełny energii, a to dlatego, że Paweł Bobołowicz znalazł w końcu mieszkanie w Kijowie, ściany pomalowane na różowo?
Na fioletowo, tak. Ściany rzeczywiście mają dosyć specyficzny kolor. Mieszkanie i tymczasowe nasze studio to jest coś nowego. Jak państwo wiecie, do tej pory nadawałem i z Monastyru Michajłowskiego, i nasze studio, mieszkanie było też na statku przycumowanym, statku hotelu przycumowanym na Dnieprze. Teraz jestem z kolei w takiej dzielnicy Kijowa, która nazywa się Kureniwka. Dosyć daleko od centrum, co jest rzeczą niedobrą, ale z drugiej strony ta dzielnica to jest dzielnica, którą słabo znam, więc na pewno będzie też okazja, żeby ją poznać i opowiedzieć o trochę innym miejscu Kijowa, absolutnie różniącym się zresztą od tych miejsc, o którym do tej pory państwu opowiadałem.
Jakie sny miałeś w swoim nowym mieszkaniu?
No mówisz o tym, że mam ten taki silny głos, ale nie jestem zbyt wypoczęty i czasu na sen było niewiele, bo oczywiście do nocy obserwowałem protesty na Majdanie. W Kijowie się zrobiło bardzo zimno, temperatura była minusowa i to też na pewno wpłynęło na to, że tych osób protestujących wczoraj było mniej. A jeszcze do tego doliczając, że wczoraj do późnych godzin nocnych trwały właśnie te programy na żywo, które też starałem się śledzić, to czasu na sen było niewiele, ale miejsce jest dobre. Mam nadzieję, że dla naszego radia też będzie dobre.
Bardzo serdecznie dziękuję. Studio Kijów, Paweł Bobołowicz, Poranek Wnet, Radio Dwóch Stolic, na zegarze godzina 9:01. Studio Jan Olencki.
Dzień dobry państwu raz jeszcze. Zaczynamy przegląd prasy i zaglądam do dziennika Gazety Prawnej, gdzie informacje ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze publiczne przesłuchania świadków w ramach przygotowań do impeachmentu Donalda Trumpa najbardziej zawiodły stacje telewizyjne. Nawet jak na czasy, w których śledzenie wieczornych wiadomości dawno przestało być doświadczeniem narodowym, wyniki oglądalności były bardzo rozczarowujące. W pierwszym tygodniu łącznie około 13 milionów Amerykanów śledziło grillowanie urzędników znających kulisy osławionej rozmowy prezydenta USA z przywódcą Ukrainy Wołodyrem Zełańskim. Wzmożenie demokratów nie przekłada się na osłabienie prezydenta. O tym na stronie 10 z informacji prosto ze Stanów donosi Emilia Świętochowska. Dużo mówiliśmy o tym impeachmencie, czego będzie się można po nim spodziewać. I różne rzeczy wynikały w międzyczasie. Ten moment już nadszedł, że pierwsze przesłuchania się rozpoczęły i o tym, jaki był ich przebieg, można przeczytać właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej.
A w Rzeczpospolitej, tak? Zawiesiłeś głos, żebym zacytował Rzeczpospolitą. Zaczytałem się w dwóch komentarzach. Jeden komentarz Bogusława Hraboty dotyczy Donalda Tuska, magiczne lustro dla Donalda Tuska. Bogusław Hrabota proponuje Donaldowi Tuskowi przejrzenie się w magicznym lustrze, w takim, jakim przeglądała się królewna Śnieżka, żeby Donald Tusk przypomniał sobie nie tylko kim jest, ale też co o nim sądzą Polacy. Na przykład, żeby od czasu do czasu pojawił się w nim napis taki, że 75% respondentów decyzję Tuska o tym, że nie kandyduje w wyborach prezydenckich, oceniło pozytywnie, a negatywnie tylko 15%. W Europie wierzą, że Tusk odnowi oblicze chadecji. Nie wiem, szczerze mu tego życzę. To z tą chadecją Bogusław Hrabota przesadził. Chadecja to chrześcijańska demokracja, to jest partia ludowa, partia, która już z chadecją ma niewiele wspólnego, ale jeszcze bardziej, żeby kandydata opozycji w Polsce wspierał z wielką ostrożnością. Lusterko może być w tym bardzo pomocne, czyli Donaldzie Tusku, nie popieraj nikogo w wyborach prezydenckich. Takie jest przesłanie komentarza Bogusława Hrabota. A drugi komentarz Michała Płocińskiego. Okej, boomer. Ta fraza zyskuje popularność w szalonym tempie, rozgorzała nowa pokoleniowa wojna. W wolnym tłumaczeniu okej, boomer oznacza cicho dziadku. Krótkie okej, boomer ucina dyskusję w mediach społecznościowych. to inaczej, a ten znów to samo. Czytamy te argumenty od 20 lat. Daj spokój. Najczęściej w ten sposób reaguje młody elektorat lewicy na przestrogi gospodarczych i liberałów. I tak choćby Tomasza Lisa, jeszcze niedawno uważanego za nowoczesnego światowca, potraktował twitterowy profil partii Razem. Cicho, dziadku, idą nowe czasy. W ten sposób liberałowie trafiają do jednego worka z najcięższymi konserwatystami.
Ja wracam do informacji ze świata i znowuż Ameryka, tylko tym razem z naszego dziennika. Tam informacja o dwóch republikańskich posłach, którzy zgłosili pod obrady Izby Reprezentantów Parlamentu Stanowego w Ohio projekt ustawy w pełni chroniącej życie od poczęcia. W myśl postulowanych przepisów zabicie dziecka ma podlegać ogólnym przepisom prawa karnego dotyczącym zamordowania osoby poniżej lat 13. Tutaj chodzi o szacunek do życia i Candace Keller powiedziała dziennikowi Atlanta Journal Constitution: skończył się czas kompromisów i tylko ograniczania zła. Nadszedł czas, by aborcji zakazać całkowicie i uznać, że każdy ma nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia. Tylko szacunek dla życia może być fundamentem wolnego społeczeństwa wspierającego pokój, sprawiedliwość i prawość, dodała. O tym więcej na stronie 8 naszego dziennika.
Michał Szułdrzyński z kolei w Rzeczpospolitej. Od kilku dni debata publiczna pełna jest zachwytów nad wtorkowym wystąpieniem Adriana Zandberga po ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. Dużo w tych zachwytach typowej dla internetu stadności. Media społecznościowe lubią skrajne emocje, silne oburzenie albo wielki zachwyt. Ta fala zachwytu ma oczywiście swojego adresata. Są nim liderzy partii opozycyjnych. Plany na cześć lidera partii Razem to zakamuflowana krytyka przede wszystkim Grzegorza Schetyny, a jego przewidywalnym i schematycznym wystąpieniem po ekspoze.
Warszawski Tygodnik Wyborczej donosi o dalsza kontynuacja sprawy, o której już wczoraj informowaliśmy. Mówiliśmy, że powstaną dodatkowe stacje pierwszej linii metra w Warszawie. Teraz Wyborcza donosi, że zabrakło energii, a metro na Woli nie będzie gotowe w terminie, czyli za tydzień, tak jak to było powiedziane. Przedłuża się podłączenie prądu na stacji Młynów. Otwarcie 4 kwietnia ze znakiem zapytania, bo nie wiadomo, czy znowuż nie wynikną jakieś komplikacje. Od dawna widać było, jak pisze Jarosław Osowski, że nie uda się dotrzymać terminu zakończenia robót 29 listopada. Wczoraj ratusz oficjalnie przyznał, że inwestycja się przeciągnie. Jako powód podano problemy z przyłączeniem prądu na stacji Młynów. To spadło miastu jak z nieba, bo są też inne opóźnienia. Nadal nie ma zmiennych pozwoleń na budowę w związku z decyzją o zwężeniu ulicy Górczewskiej. Brak też projektu organizacji ruchu. Mówi stołecznej osoba zaznajomiona z niuansami inwestycji.
No to jeszcze raz dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazety Polskiej codziennie nie było w kiosku, więc jej nie przyglądamy i nie wiemy, co jest na jej pierwszej stronie, ale ciekawy wywiad w Rzeczpospolitej z Piotrem Dziedzicem, wiceministrem finansów. Wywiad dotyczy Krzysztofa. Krzysztof pisał na mnie donosy. Trudno wykryć przez 3,5 miesiąca, że urzędnik wyłudza VAT, mówi Piotr Dziedzic, wiceminister finansów. Warto przeczytać, co wiceminister ma do powiedzenia o tym, co dzieje się w Ministerstwie Finansów. Jeszcze zobaczę Rzeczpospolitą na ostatniej stronie, a zobaczymy jeszcze ekonomicznie. Allegro walczy z Chińczykami. Platforma odpowiada na partnerstwo. Chce wprowadzić darmowe dostawy kurierem dla abonamentów programu Smart. Wynika z informacji Rzeczpospolitej. Co w tej informacji jest, to może przeczytamy innym razem.
Komunikacja przyszłości na rynku sprzedaży. Rynek retail w Polsce cały czas rośnie. Całkowite zasoby powierzchni handlowych wynoszą blisko 13,6 milionów metrów kwadratowych najmu brutto. Z roku na rok zwiększa się także wskaźnik nasycenia. Na koniec maja 2019 roku osiągnął on już poziom 353 metrów kwadratowych na 1000 mieszkańców. Kluczem do skutecznej walki o klienta jest wyróżniająca oferta Gazeta oraz intrygująca komunikacja audiowizualna. O tym w dodatku forsal.pl dziennika Gazety Prawnej. Nowoczesne galerie handlowe coraz częściej stawiają na cyfrową komunikację z klientem. Jak to działa i do czego może prowadzić? Zapraszamy na stronę 15 dziennika Gazety Prawnej.
Jan Oleński przejrzał dzisiejsze gazety i był wydawcą dzisiejszego poranka wnet. Poranka, w którym podróżowaliśmy po świecie. Tajwan, Hongkong, Tokio i Kijów. To były te stolice, z którymi łączyliśmy się w dzisiejszym poranku wnet. Poranku po burzliwej debacie sejmowej, w której wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przedstawicieli Sejmu w KRS-ie. To państwo wiedzą o tym, jak zachowywała się podczas tej debaty opozycja i co wykrzykiwała, i że była w związku z powyższym przerwa i rozmowa pouczająca z panią marszałek Witek, która nie będzie miała w tym parlamencie polskim łatwego zadania. Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek i dalej pozostanie w studiu. Ja zapraszam państwa na program z Jackiem Bartosiakiem. Dzisiaj o godzinie 14:00 drugie wydanie rozmów o geopolityce. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co dzieje się na Białorusi, w Bramie Smoleńskiej i co dzieje się w Kaliningradzie, a może będziemy rozmawiać zupełnie o czymś innym, bo tam gospodarzem studia jest Jacek Bartosiak. To o godzinie 14:00 w Dublinie jest już Tomasz Wybranowski. Za chwilę studio Dublin. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam wszystkich słuchaczy i piękne słuchaczki w ten jakże jesienny, cudny, bo prawie deszczowy poranek z Dublina.
Biedny Tomek, wtedy kiedy deszcz nie pada, Tomek jest smutny, gdy tylko potrzeba parasola, pojawia się na jego obliczu uśmiech. Uśmiech się nie pojawia teraz, kiedy przeczytam państwu informacje, bo pojawia się smutek. 19 listopada, parę minut po godzinie 4:00, zmarł dziennikarz i bardzo sympatyczny człowiek, którego poznałem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Jan Forowicz. Kto z państwa znał pana Jana Forowicza, to informacja, że w sobotę o godzinie 10:00 w kościele parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Komorowie będzie msza, a potem będzie pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Komorowie. Jest godzina... Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Jest godzina 9:13. Za chwilę studio Dublin i Tomasz Wybranowski, Krzysztof Skowroński. Życzę państwu udanego dnia.